Pierwszy w kraju blok z wielkiej płyty powstał w Nowej Hucie, kolejne na warszawskim osiedlu Jelonki. Dlaczego wszyscy w PRL-u chcieli mieszkać w blokach? W PRL-u żyło się bardzo rodzinnie, choć nikt na to nie miał ochoty. Dzieci czasami wyprowadzały się od rodziców, gdy kończyły lat 40, bo w PRL-u brakowało nie tylko mięsa, cukru, benzyny i czekolady. Na kartki były również mieszkania. Żeby wreszcie przeprowadzić się do swojego M, należało najpierw dostać przydział. Mieszkań brakowało do samego końca PRL-u. W 1989 roku, niedługo przed wyborami 4 czerwca, Kurier Szczeciński donosił, że jeszcze kilka lat wcześniej 20 tysięcy osób czekało nie na przydział mieszkania, ale na przydział do jakiejś spółdzielni, w której mogliby później spędzić resztę życia czekając na lokal. Mieszkanie było największym marzeniem obywatela PRL-u. Bez znajomości w partii i urzędach trzeba było czekać na własne M nawet kilkanaście lat. Władza postawiła na przemysł ciężki, zaniedbując budownictwo. Ale zaraz po II wojnie światowej z wielkim entuzjazmem rozpoczęto odbudowę zniszczonego kraju. Bito rekordy, które chętnie uwieczniała Polska Kronika Filmowa. Cała Polska w kinach oglądała, jak szybko można budować domy, ale pod optymistyczną propagandą kryła się nieludzka rzeczywistość. Dla celów propagandowych typowano budynki zwane szybkościowymi. Zapewniano im najlepsze zaplecze, ciągłe dostawy materiałów i fachowców. Potem na ich przykładzie pokazywano, jak szybko rośnie nowa Polska. Ale inne budynki, te, których nie zakwalifikowano do szybkościowców, rodziły się powoli i w bólach. Najsłynniejszy przodownik pracy to Piotr Ożański. Raz wykonał 802% normy, czyli 8 razy więcej niż przeciętny robotnik. Położył razem z kolegami 20 tysięcy cegieł, ale podczas bicia kolejnego rekordu, kiedy chciał ułożyć 50 tysięcy cegieł, poparzył się cegłą leżącą koło ogniska, służącego do podgrzewania lepiku do izolacji. Władza próbowała udowodnić, że to był zamach na jego życie. Ożański stał się pierwowzorem Człowieka z marmuru w filmie Andrzeja Wajdy z 1976. Po wojnie lokale powyżej 5 izb i 110 metrów kwadratowych trafiły pod państwowy zarząd. W praktyce oznaczało to, że nie właściciel takiego mieszkania, ale urząd kwaterunkowy decydował, kto w nim mieszka. Po okupacji sytuacja mieszkaniowa była fatalna. W pierwszej połowie lat 50. ubiegłego wieku na 4 zawarte małżeństwa przypadało zaledwie jedno nowe mieszkanie. Od 1951 roku właściwie nie było już lokali wyjętych spod publicznej gospodarki. O każdej izbie decydowało państwo. Władysław Gomułka stwierdził, że gdyby 1/3 tego, co społeczeństwo przeznacza na wódkę, wydawano na mieszkalnictwo, to problem mieszkań zostałby rozwiązany. Za Gomułki próbowano wydobyć Polskę z niżu mieszkaniowego. Nawet pojawił się absurdalny pomysł budowy bloków ze wspólnymi łazienkami na korytarzach i ślepymi kuchniami. Premier Józef Cyrankiewicz zapamiętał, że Gomułka bardzo dziwił się, dlaczego wszyscy chcą mieć osobne łazienki, a nie mogą zadowolić się wspólnymi. W pewnym momencie wprowadzono rozporządzenie, żeby budować bloki bez piwnic. Ludzie się zdenerwowali i podnieśli bunt, bo takie mieszkania co prawda były tańsze, ale mniej wygodne. W końcu postanowiono pogłębić niemal już gotowe budynki. Do 1965 roku inwestorem było przede wszystkim państwo. Budownictwo komunalne, zwane też kwaterunkowym, służyło głównie najbiedniejszym, no i tym, którzy zasłużyli się władzy, milicjantom, działaczom partyjnym i artystom. Rozwijało się też budownictwo spółdzielcze, choć z przedwojenną spółdzielczością niewiele miało to wspólnego. W gruncie rzeczy spółdzielnie stały się państwowymi urzędami zarządzającymi budownictwem. Na początku początku spółdzielczość działała na zasadach wolnego rynku. Co miesiąc trzeba było spłacać kredyt na mieszkanie. W latach 60. średnia pensja wynosiła 2,5 tysiąca złotych, a z tego na raty przypadało 700 złotych. Przydział mieszkania był wielkim świętem w życiu każdego Polaka. W grudniu 1970 roku ze stanowiska pierwszego sekretarza partii odszedł Władysław Gomułka, a jego miejsce zajął Edward Gierek. Zaczął się nowy okres w budownictwie. Pod koniec lat 60. budowano w Polsce 150 tysięcy lokali rocznie. Dekadę później już około 230 tysięcy. Ale mimo tego w kolejce po mieszkanie nadal czekało ponad 1,5 miliona chętnych. Nieraz w jednej izbie mieszkało po 15 i więcej osób. Stąd, aby było szybciej, to wymyślono bloki z gotowych płyt. Gierek, gdy tylko został pierwszym sekretarzem, zebrał budowlańców i zapytał, co należy zrobić, aby im pomóc. Po spotkaniu zlikwidowano mnóstwo zbędnych przepisów. Gierek postawił na budownictwo z wielkiej płyty, bo uznał, że w ten sposób szybko powstanie dużo mieszkań. Wielką płytę wymyślono w okresie międzywojennym na zachodzie Europy. Pierwsze większe konstrukcje powstały w latach 30. we Francji, Szwecji i Holandii. Płyty z betonu pozbawionego tynków odlewano w fabrykach. W Polsce pierwszy blok z wielkiej płyty powstał w Nowej Hucie w latach 50. ubiegłego wieku. Kolejne wyrosły w 1958 roku na warszawskim osiedlu Jelonki. Ale boom na ten rodzaj budownictwa wybuchł właśnie w latach 70. ubiegłego wieku, w epoce Edwarda Gierka. A w tym samym czasie na Zachodzie rezygnowano z tej technologii, bo budownictwo było fatalne. Wielka płyta to samo co żelbetowy dom, tylko dwa razy droższy w stanie surowym, bo trzeba najpierw materiał przywieźć do fabryki, która wykona płyty, a potem to wszystko znowu zawieźć na budowę. Do Polski przyszła wielka płyta, bo nie było u nas fachowców. Do spółdzielni mieszkaniowych należeli kandydaci na członków spółdzielni. Pierwszą wpłatę wnosili w zależności od wielkości mieszkania. Przy czym nie były to wielkie kwoty, ani władza, ani spółdzielnie nie podawały informacji, ile faktycznie kosztuje mieszkanie. Tymczasem pierwsza wpłata wynosiła wartość zaledwie 4-5 metrów kwadratowych mieszkania. Pod koniec lat 70. ten system budownictwa zaczął się, brzydko mówiąc, walić. Niektórym dzieciom już od poczęcia zakładano książeczki mieszkaniowe. Państwo miało już mnóstwo zobowiązań wobec obywateli, tylko nie mogło się z nich wywiązać, bo sytuacja w budownictwie była jak w całej gospodarce. Fatalna. Jeszcze gorzej działo się w latach 80. Budowano nawet dwukrotnie mniej niż dekadę wcześniej. Coraz częściej oszukiwano. Nagle w grudniu oddawano wiele budynków, bo trzeba było wykonać plan, bo czekano na premię, a w styczniu zaczynano wszystko remontować. A palące pytanie wielu mieszkańców Polski to, ile jeszcze wytrzyma budownictwo epoki PRL. Budowniczy zakładali, że bloki mają stać maksymalnie 70 lat. Ale polscy inżynierowie uspokajają, że katastrofy nie będzie. Miały być powszechne, nowoczesne, funkcjonalne i tanie. Betonowe osiedla z wielkiej płyty były odpowiedzią na kryzys mieszkaniowy i ogromne moce przerobowe powstałych w czasie wojny fabryk betonu. W Polsce pierwsze osiedla zbudowano w latach 50., ale prawdziwy boom nastał na początku lat 70. Do dziś mieszka w nich około 12 milionów Polaków. Specjalnie nie były prowadzone badania stanu technicznego blokowisk. Zmienić ma to wielki program badań stanu technicznego domów z epoki PRL. Odpowiedzialni za niego mają być eksperci Instytutu Techniki Budowlanej, a sfinansuje go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. O jakiej skali mowa? Ile będzie kosztował? I jakie będą jego konsekwencje? Tego wciąż nie wiemy. Eksperci otwarcie mówią o mankamentach budownictwa epoki PRL-u. Od strony technicznej największym problemem tej technologii są wieszaki mocujące płyty elewacyjne. W środowisku wilgotnym mogą one korodować. Natomiast wykonane ze stali nierdzewnej dość często pękały. Kłopot sprawiają również łączniki i stare instalacje. Problemem wielkiej płyty wciąż pozostaje nieefektywna wentylacja wentylacja, słaba infrastruktura umożliwiająca sprawne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, jak na przykład brak wind w niższych blokach. Na dużą skalę od początku lat 90. w Polsce nastąpiła termomodernizacja obiektów zrealizowanych z wielkiej płyty. To jednak oznaczało dodatkowe obciążenie bloku i dziś wymaga specjalistycznej oceny stanu technicznego konstrukcji i ścian elewacyjnych. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich, którzy mieszkają w blokach. Dzięki za obejrzenie materiału. Jak się podobał, kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Ja dziękuję za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was wyjdzie przed swój blok i popatrzy, tak dumnie ja tu mieszkam. Czyli już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.